Biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości. Gościem w studiu Radia Niepokalanów jest dziś ojciec Piotr Różański z Zakonu Szkół Pobożnych Ojców PR-ów. Ojciec Piotr jest certyfikowanym psychoterapeutą, socjoterapeutą, autorem książek, twórcą vloga Dom na Skalę. Pokój dobro, witam ojca bardzo serdecznie w naszym studiu.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie po raz kolejny w Radiu Niepokalanów.
A dziś okazją do spotkania jest książka, która ukazała się jakiś czas temu nakładem wydawnictwa Sumus. Książka pod tytułem To nie są żarty, rzecz o powadze spowiedzi. Dziś więc bez żartów poważnie porozmawiamy o spowiedzi, o księdza książce. Na początku tej książki pisze ksiądz takie zdanie, też można znaleźć je na okładce. Dziś instytucja spowiedzi doświadcza kryzysu w wielu krajach. W zachodniej Europie konfesjonały często pełnią funkcję schowków na narzędzia. U nas może jeszcze tak nie jest, nie wiem, zaraz ojca o to zapytam, ale skąd ten kryzys spowiedzi?
Dzięki Bogu, u nas jeszcze tak nie ma i naprawdę wierzę w to, że tak nie będzie. Jednak mamy zupełnie inną strukturę religijną niż kościoły zachodnie. Natomiast z czego to wynika? Jeżeli wgłębimy się w treść książki, to na końcu tej książki jest odpowiedź. Z odpowiedzią przychodzi nam święty Jan Paweł II, który pisząc to w 80-tych latach, no można by powiedzieć, że stał się tak naprawdę prorokiem, ponieważ ten proces zaczął się już wtedy i on pisze o takim zjawisku jak zanikanie poczucia grzechu. I z tego zanikania poczucia grzechu rodzi się jakby cała sekwencja problemów związanych z podejściem teologicznym do tego konkretnie sakramentu. Więc jeżeli z różnych powodów duszpasterze na zachodzie negowali istnienie grzechu, czyli robili wszystko, żeby ludzie nie mieli wyrzutów sumienia, to w konsekwencji sakrament pokuty stał się po prostu niepotrzebny. Dlatego znamy takie sytuacje, kiedy na mszy świętej wszyscy przystępują do komunii świętej, a od wielu, wielu miesięcy żaden kapłan w ogóle nie był w konfesjonale. Dzięki Bogu to się zaczyna zmieniać, ponieważ zmienia się wrażliwość sumienia ludzi. I dzisiaj to ja już w moim nie za długim życiu doświadczam, bo widzę na własne oczy, jak zarówno w Hiszpanii czy we Włoszech, jednak ci kapłani siadają do konfesjonałów i są chętni do tego sakramentu. Czyli widzimy ewidentnie, że coś się zmieniło. Natomiast patrząc jakby za tą logiką Jana Pawła II odnośnie utraty poczucia grzechu, rozwija się taka cała sekwencja problemów. Mianowicie, jeżeli ja nie czuję, że grzech mnie dotyczy, to znaczy, że sumienie mi nic nie wyrzuca, to znaczy, że nie ma grzechu. Skoro nie ma grzechu, to nie trzeba żadnego odkupienia. Skoro nie trzeba odkupienia, to nie trzeba odkupiciela. Czyli męka, śmierć, no właśnie, i zmartwychwstanie Pana Jezusa były na marne, czyli były niepotrzebne.
Więc też skoro nie ma piekła na przykład.
No
nie?
Właśnie, skoro i teraz otwiera się cały tutaj spektrum właśnie, prawda? Że w takim razie nie potrzebujemy Boga, nie potrzebujemy Jezusa, nie potrzebujemy Jego męki, śmierci, zmartwychwstania, bo piekło jest do zanegowania, grzech jest do zanegowania, czyli w takim razie po co człowiekowi Bóg? I tak rodzi się współczesny ateizm, z poczucia utraty grzechu. I Jan Paweł II stawia konkretną diagnozę, co nam dolega i daje też nam receptę. I mówi, że jedynym ratunkiem dla Europy jest powrót do sakramentu pokuty i pojednania. I on to pisze w 80-tych latach. Dzisiaj, po upływie tylu lat, ponad 40 lat, a nawet równo 40 lat minęło od tych słów, widzimy, że problem jest dynamiczny, zmienia się, ale nieustannie dotyczy nas, a nawet, bym powiedział, grozi nam. Ponieważ nawet dzisiaj w Kościele w Polsce, wśród ludzi ochrzczonych, pojawiają się takie tendencje myślowe, po co się w ogóle spowiadać.
No właśnie, ojcze, po co się w ogóle spowiadać? Skąd się wzięła spowiedź w tej formie? Myślę, że wiele osób mogłoby pomyśleć, że wygodniejsza dla nas byłaby taka spowiedź, jaka jest w kościołach niektórych, czyli takie publiczne wyznanie wiary. Dlaczego taka spowiedź, skąd ona się wzięła w takiej formie i dlaczego warto się spowiadać?
Z jednej strony mamy do czynienia z tradycją Kościoła, jeżeli chodzi o spowiedź uszną, czyli taką, kiedy penitent wyznaje swoje grzechy na ucho, czyli w konfesjonale, kapłanowi.
Tak indywidualnie.
Mówię, że to jest tradycja, dlatego że jakby Kościół sam wypracował od pierwszych wieków taki sposób jednania ludzi. Natomiast sama spowiedź jako taka to przecież nakaz Jezusa Chrystusa, który mówi: wyznawajcie sobie nawzajem grzechy. Komu zatrzymacie, będą zatrzymane, a komu odpuścicie, będą odpuszczone. Czyli z jakichś powodów Jezus wiedział, że instytucja konfesjonału, czy ta konfesyjna w Kościele, będzie konieczna. A skąd wiedział? No bo jest Bogiem, czyli zna doskonale kondycję człowieka. I odchodząc i zostawiając nas nie samych, bo mówi, że nas nie zostawia samych, nie czyni nas sierotami, tylko zostawia nas jakby w strukturze Kościoła, daje nam konkretne narzędzie, przez które możemy doświadczyć Jego miłosierdzia. I w książce między innymi znajdzie się taka część o historii tego sakramentu, jak to było też na przestrzeni wieków, jak Kościół podchodził do sakramentu pokuty i pojednania i właśnie na jakiej mocy dzisiaj uzurpuje sobie władzę do odpuszczania grzechu, właśnie na mocy samego Jezusa Chrystusa.
Spotkałam się z taką opinią wśród osób wierzących. Gdy ktoś na przykład mówił, że no, chodził tyle lat do spowiedzi, ale teraz już nie będzie, bo no, on nie może znieść tego, że on te grzechy wyznaje księdzu, który ma jeszcze więcej grzechów od niego.
I to jest prawda, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i kapłan jest wzięty z ludu Bożego, ale nie jest aniołem, chociaż niektórzy by chcieli, żeby tak było. Natomiast musimy pamiętać, że kapłan, sprawując sakramenty, wszystkie, a w tym sakrament pokuty i pojednania, występuje in persona Christi, czyli, tak jak naucza Sobór, kiedy kapłan chrzci, chrzci Jezus Chrystus. Kiedy kapłan spowiada, spowiada Jezus Chrystus. I tak każdy sakrament. Więc wiara, połączona z tradycją i z nauką Kościoła, daje nam konkretne narzędzie i człowiek wierzący, który jest otwarty na działanie Ducha Świętego, nigdy nie będzie miał z tym problemu, jak ważna jest spowiedź, co dokonuje się w spowiedzi, jakie są skutki tego sakramentu. I postać kapłana w konfesjonale, chociaż sam też się spowiada i jest grzesznikiem, pokazuje tylko wielkość Pana Boga, że w gliniane naczynia wlał wielką łaskę i dał wielką władzę. Ale Jezus robił to świadomie, bo sam powiedział, że ten wielki skarb nosimy właśnie w glinianych naczyniach i bardzo łatwo go po prostu stracić. Więc jeżeli ktoś tak myśli, a ma do tego prawo, żeby takie myśli się pojawiały, to też nie dzieje się nic nadzwyczajnego, bo to wynika jakby z naszej natury. Natomiast modlitwa do Ducha Świętego, by dał łaskę takiego jasnego rozumienia i patrzenia na posługę sakramentalną, myślę, że otworzy Duchowi Świętemu taką przestrzeń, że on da takie poznanie, że tam naprawdę jest Chrystus. I wiele osób, a szczególnie w ostatnim czasie, zaczyna się spowiadać w taki sposób, jakby się spowiadało samemu Chrystusowi. Ja kiedy pierwszy raz spowiadałem człowieka w konfesjonale, który zamiast mówić do mnie, że obraziłem Pana Boga, zgrzeszyłem przeciwko Bogu, modlił się: Panie Boże, obraziłem Cię, zrobiłem to i to przeciwko Tobie. I muszę powiedzieć, że pierwszy raz, kiedy zetknąłem się z taką formą spowiedzi, to aż miałem gęsią skórkę, bo jeszcze mocniej zrozumiałem, że ten człowiek nie przyszedł do mnie jako do kapłana, tylko do samego Jezusa Chrystusa, który tu jest i który działa przez kapłana.
Może to jest właśnie metoda dla kogoś, kto ma problem z tym pośrednikiem, prawda? Żeby do Pana Boga zwracać się w czasie spowiedzi.
Tak, myślę, że tak jest i że jest to sposób na to, żeby sobie z tym poradzić.
Wiem, że też, zwłaszcza na Zachodzie, jest taka tendencja, żeby spowiedź zastępować przez psychoterapię na przykład, że uważa się, że takie poczucie winy to może jest szkodliwe, bo my negatywnie o sobie myślimy, a przecież trzeba myśleć pozytywnie. Jak to, Ojcze, jest? Jaka tu jest, nie wiem, różnica? Jakie są zalety, wady? Czy to się da pogodzić? Ojciec jest psychoterapeutą, więc może jako kapłan, spowiednik powiedzieć nam, gdzie tu są jakieś granice.
Trzeba zacząć od tego, że w ogóle między spowiedzią a psychoterapią jest ogromna granica i to zaraz na samym początku. Spowiedź nie jest psychoterapią, a psychoterapia nie jest spowiedzią. Nie łączy się tego, jedno nie zastąpi drugiego. Dlatego, że psychoterapia widziana, ja akurat posługuję w nurcie psychodynamicznym, mówi bardzo jasno, czym ona jest. Mianowicie, żeby mówić o procesie terapeutycznym, który jest procesem leczenia człowieka, jego struktury wewnętrznej, potrzebujemy najpierw diagnozę. Żeby była diagnoza, muszą być objawy i cierpienie. Więc jeżeli mamy pacjenta, który cierpi i ja jestem w stanie go zdiagnozować, to rozpoczyna się proces jego leczenia. I ten proces nazywamy psychoterapią. W psychoterapii tak naprawdę czynnikiem leczącym jest relacja, która wytwarza się między pacjentem a psychoterapeutą. I jedyną metodą, którą się wtedy terapeuta posługuje, to jest rozmowa. I te terapie bywają czasami bardzo długie i w zależności od tego, czy mamy do czynienia z chorobą, czy z zaburzeniem osobowościowym, mówimy też o długoterminowej terapii i bardzo częstej, bo na przykład osoba z zaburzeniem borderline będzie spotykała się z psychoterapeutą nawet 3 razy w tygodniu i takie procesy trwają nawet do 5 lat. Ale wtedy mamy pewność i gwarancję, że przy dobrej współpracy pacjenta i psychoterapeuty jesteśmy w stanie temu człowiekowi naprawdę pomóc i sprawić, że zniweluje się poziom jego bólu wewnętrznego, czyli jego cierpienia. Czyli mówimy o zdrowieniu pacjenta. W spowiedzi natomiast dotykamy zupełnie innej sfery, nie emocjonalnej, tylko sfery duchowej. Sfery, gdzie główną osobą relacyjną jest sam Bóg, który przychodzi po to, aby przebaczyć mi moje grzechy. I poczucie winy, czy wyrzuty sumienia z tego powodu, że coś się zrobiło komuś, coś się powiedziało, może się okazać w wielu przypadkach zbawiennym, negatywnym odczuciem, bo jednak prowokuje do refleksji i do zastanowienia się i pracy nad sobą. Więc jeżeli ktoś usiłuje mówić komuś, że właśnie terapia zastąpi spowiedź albo spowiedź terapię, to jest w ogromnym błędzie, bo to są zupełnie odrębne dziedziny doświadczenia, jakie człowiek może mieć. Więc nie wolno ani tego łączyć, ani zastępować, ani też w ogóle myśleć, że jedno czy drugie zastąpi siebie nawzajem, kiedy na przykład ktoś właśnie przeżywa jakieś cierpienie z powodów niezależnych, czyli przeżywa depresję, albo ma zaburzoną strukturę i rani innych ludzi i boryka się z tym problemem, idzie do spowiedzi wierząc, że tam dokona się ta przemiana, to z jednej strony musimy zaznaczyć taką rzecz. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i Bóg może tak zrobić, że dokona się cud i osoba zostanie uzdrowiona. Mówimy wtedy o nadzwyczajnym działaniu Pana Boga. Ale Pan Bóg, o czym zapominamy, bardzo często działa w zwyczajny sposób, czyli posługując się również specjalistami. I kiedy ja jeszcze nie byłem psychoterapeutą, zanim zacząłem studia, naprawdę wielu moich pacjentów musiałem odesłać do specjalisty, bo problemy, z którymi się borykali, czyli na przykład w kółko powracające schematy, grzechy, wymagały wizji specjalisty, dlaczego ktoś w takim mechanizmie działa, rani w ten sposób siebie i innych, przez co sam cierpi. Natomiast to są takie świadectwa, które ja doświadczyłem, że wiele z tych osób wróciło do konfesjonału z takim poczuciem wdzięczności, że kapłan odważył się wysłać kogoś do specjalisty. Natomiast teraz, kiedy ja posługuję jako psychoterapeuta, zdarza mi się tam, gdzie pracuję, że inni specjaliści odsyłają kogoś do mnie do spowiedzi, mówiąc: człowieku, ty nie potrzebujesz terapii, ty nie potrzebujesz psychiatry ani psychologa, ty musisz iść się porządnie wyspowiadać. I to, ta współpraca pokazuje, że widzimy człowieka holistycznie, jako istotę cielesną, psychiczną i duchową. Więc stawiamy głęboki, czy szeroki mur i mówimy, co duchowe, to kierownictwo duchowe i spowiedź, a co z psychiki, to terapeuta, psychoterapeuta, czy socjoterapeuta, psychiatra, psycholog, a co z ciała, no to lekarz, specjalista. I my w tej triadzie funkcjonujemy, tak jesteśmy ukształtowani i mamy 3 jakby niezależne ogniska, które wpływają na nasze poczucie, człowieczeństwa. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że my funkcjonujemy jednak w całości, jako jeden człowiek. Dlatego naturalną rzeczą jest, że jeżeli zaczyna w nas coś niedomagać, na przykład ze sfery psychicznej, to zaraz zaczyna się somatyzacja, czyli nasze ciało również to odczuwa. A wtedy nasza duchowość zostaje obniżona. Jeżeli to odwrócimy, jeżeli na przykład zaczynamy chorować fizycznie, to automatycznie zaczynamy też cierpieć psychicznie, bo przeżywamy kryzys, a z drugiej strony znowu obniża się jakby poziom naszej religijności, bo zastanawiamy się, dlaczego mnie to spotyka. No i teraz, jeżeli przyłożymy ucho do tej sfery duchowej i zobaczymy, że cały czas mam słabości, że cały czas popełniam grzechy, no to jakby obniża się mój nastrój i zaczynam cierpieć z tego powodu, że jednak nie radzę sobie w tej sferze religijnej. No jeżeli połączymy jedno z drugim, a do tego dojdzie jeszcze somatyzacja, to widzimy, jak ta triada się nawzajem uzupełnia. A dlaczego? Bo człowiek jest tak skonstruowany jako ten fizyczny, jako psychiczny i jako duchowy. Dlatego musimy te wszystkie kategorie jakby z jednej strony porozdzierać, mówiąc, to są specjaliści, którzy tym będą się zajmować, ale musimy pamiętać, że jeżeli ktoś zaczyna cierpieć, to kiedy robimy tak zwaną diagnozę, czy rozeznanie, to musimy pytać o wszystkie te sfery. I o samopoczucie, i o kondycję duchową, o wiarę człowieka, o praktykę tej wiary i tak dalej. Tak, żeby czy to specjalista, czy kierownik duchowy, czy spowiednik, no miał jakieś spektrum patrzenia na konkretny przypadek.
A czy ja chciałabym mieć taką przychodnię, która tak funkcjonuje, żeby mój lekarz pierwszego kontaktu też dbał o moją duszę i w razie czego odesłał mnie do spowiedzi. Ale tak już mniej żartem, a bardziej serio, wiem, że pojawiają się też takie zdania, może bardziej właśnie w naszym polskim świecie niż w zachodnim. I ciekawa jestem, co ojciec na ten temat myśli, że gdyby ludzie częściej chodzili do spowiedzi, to mniej by potrzebowali psychoterapeutów. Czy może tak być, że nasze takie trwanie w grzechu, właśnie odrzucanie spowiedzi, udawanie, że nie ma tego grzechu, doprowadza do problemów psychicznych?
Są takie przypadki. Mówię to z całą pewnością, ponieważ doświadczam tego, spotykam takich ludzi. I no i znowu, wracam do tej triady, prawda? Mm-hmm. Natomiast to, co chyba jest najistotniejsze, to ta świadomość, że grzech ma tak silne oddziaływanie na nas, że jakby no, wkracza w każdą z tych przestrzeni. Więc jeżeli faktycznie byśmy taką tezę postawili, że jeżeli ludzie częściej się spowiadają, czyli żyją według jakichś norm, mm-hmm. czyli na przykład według dekalogu czy przykazań, będą bardziej zdrowsi? Myślę, że tak, ponieważ autorytet zewnętrzny, jakim w tym wypadku będzie Pan Bóg, czy normy, czyli dekalog, stawiają mnie w jakiś sposób do pionu. Ale musimy zapamiętać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że nie ma przestrzeni tutaj na lawirowanie między tą spowiedzią czy praktyką wtedy, kiedy mamy do czynienia z chorobą, czyli ze stanem takim, kiedy zaczyna chorować nasz mózg, bo przecież tak jak może zachorować nam noga czy ręka, tak samo może zachorować nasza głowa. I wtedy specjalista okaże się konieczny. Więc z jednej strony mówimy, że w spowiedzi, w takich nawet zaburzeniach różnego rodzaju, możemy uzyskać pewną stabilizację, bo ktoś będzie przestrzegał dekalogu, będzie miał odniesienie właśnie do Pana Boga i tak dalej. Natomiast w przypadku, kiedy mamy zdiagnozowaną chorobę i ktoś próbowałby na przykład depresję leczyć tylko spowiedzią, popełnia ogromny błąd. A wiem o tym, że tak się zdarza niestety, że wiele osób, którzy kierują się dobrymi intencjami w sytuacji, kiedy mamy chorą osobę na depresję, zarzucają albo lenistwo duchowe, albo brak głębokiej spowiedzi. Tylko że jeżeli choroba jest bardzo mocno już zaawansowana, to ten człowiek nawet nie myśli o spowiedzi, bo on jest w tak wielkim cierpieniu, że on nawet nie chce myśleć o swoim życiu. A co dopiero mówiąc o sakramencie pokuty i pojednania. Także tutaj jakby wymagałoby się i od spowiedników, i od terapeutów takiego zrozumienia, a tu szczególnie od spowiedników, żeby nie bać się komuś w konfesjonale, kiedy widzimy, że człowiek jest chory, zaburzony, w depresji czy w cierpieniu, zaproponować wizyty u specjalisty.
Ojcze, no spowiadamy się wszyscy, w Polsce jeszcze na szczęście dużo osób, no ale co zrobić, żeby naprawdę dobrze przeżyć spowiedź? Jak podejść do tego na poważnie?
No właśnie, na poważnie, bo to nie są żarty, tak. Bo spowiedź to naprawdę poważna sprawa. Po pierwsze, trzeba wierzyć w to, że Bóg naprawdę mnie rozgrzesza w tym sakramencie i wiedzieć, jakie skutki ma ten sakrament, że nie tylko Bóg przebacza grzechy, ale daje siłę do pokonania trudności, i nade wszystko leczy ranę, którą ten grzech zadał. Czyli ja wychodząc z konfesjonału, z postanowieniem poprawy, mam pakiet wszystkiego, co wystarczy, żeby wytrwać w postanowieniu. No ale zdarza się tak w kółko, że wracamy. Że wracamy. Drugi krok to jest dobre przygotowanie się, czyli porządny rachunek sumienia, do którego zapraszamy Ducha Świętego. Mówimy: Duchu Święty, to Ty pokaż mi grzechy, z których ja mam się wyspowiadać. Jeżeli ja widzę już te grzechy, no to powinien w naturalny sposób pojawić się żal za nie. I też tutaj nie oczekujemy emocjonalnego uniesienia żalu, ale wystarczy nawet ten najmniejszy, taki racjonalny, że ja w ten sposób obrażam Boga i moich bliźnich. I wtedy jestem gotowy do tego, by się dobrze wyspowiadać. Natomiast, żeby dobrze się wyspowiadać, żeby dobrze zrobić rachunek sumienia, czasami nie wystarczy taki szybki rachunek sumienia tuż przed pójściem do konfesjonału. Tylko potrzeba trochę ciszy, skupienia, wezwania Ducha Świętego i wtedy dopiero możemy przystąpić do rachunku sumienia.
Ja jeszcze dodam w tym momencie, że ksiądz w swojej książce proponuje różne rachunki sumienia dla różnych osób, dla kapłanów, dla kobiet, dla różnych grup.
Tak. Było tak naprawdę z tą książką, że były to prośby osób świeckich, że jeżeli by taki coś powstało, to żeby był tam rzetelny rachunek sumienia, ale też taki rachunek sumienia, który uwzględnia stany społeczne, w jakich jesteśmy. Stąd między innymi te rachunki sumienia. Ale też ten główny rachunek sumienia, który tam się znalazł, jest oparty po prostu o dekalog. Jest bardzo szczegółowy, skrupulatny, więc myślę, że ktoś, kto pragnie naprawdę na serio potraktować sakrament pokuty pojednania, to te rachunki będą mu pomocne.
Też ważną częścią książki jest rozdział poświęcony spowiedzi generalnej. Czym ona różni się od takiej zwykłej spowiedzi? Bo myślę, że to jest akurat coś, o czym może nie wszyscy jeszcze słyszeli.
I między innymi dlatego też powstał ten rozdział o spowiedzi generalnej. Spowiedź generalna jest to spowiedź z całego życia, ale nie polega ona na tym, żeby wyspowiadać jeszcze raz wszystkie te same grzechy, tylko żeby dobrze się przygotowując, według konkretnego schematu, który też zaproponowałem w tej książce, przygotować się i wyspowiadać się z tych grzechów, z których jeszcze nigdy się w życiu nie spowiadałem, a zostały mi one przypomniane przez Ducha Świętego właśnie w trakcie przygotowywania się do tej spowiedzi generalnej. Więc taką spowiedź generalną warto raz na jakiś czas odbyć, zaznaczając kapłanowi, że przystępuję najpierw do tej spowiedzi generalnej, czyli będę wyznawał grzechy, co do których albo nie mam pewności, czy je kiedykolwiek wyznałem, albo mam pewność, że ich nigdy jeszcze wcześniej nie nazwałem po imieniu. I w książce proponuję konkretny mechanizm 3-dniowego przygotowania się, wypisania wszystkich grzechów, później wykreślania tych, co do których mam pewność, że już były wyspowiadane, później do zostawiania tych, co do których nie mam pewności i na pewno co do tych, gdzie jest taka niepewność, to znaczy nie do końca jestem pewien, dlatego profilaktycznie zostawiam spisane. I taki przykład. Kiedyś przyszła do mnie kobieta i mówi, że chce przygotować się do spowiedzi generalnej, więc zaproponowałem tę właśnie metodę. Umówiliśmy się na konkretny dzień. Pani przyszła i powiedziała: no muszę ojca przeprosić, bo jak zrobiłam rachunek sumienia, to się okazuje, że no ja nie mam z czego się z generalnej spowiedzi spowiadać, bo no nie mam takich grzechów, które bym miała w świadomości, że mogłabym je nieświadomie nie wypowiedzieć albo zatajić.
Czyli tak naprawdę to nie musi być propozycja dla każdego.
Nie, absolutnie. Osoby, które praktykują świadomie ten sakrament gdzieś tam od wielu lat, myślę, że nie muszą mieć takiej potrzeby. Dla kogo spowiedź generalna? Myślę, że dla tych, którzy na jakimś etapie dorosłego życia nawrócili się i jakby wystartowali w tej relacji z Panem Bogiem dużo później. I wtedy faktycznie jest tak, że te lata przed nawróceniem wymagają jakiejś takiej superwizji, zerknięcia do przeszłości i do zweryfikowania, czy faktycznie jest tak, że wszystko zostało oddane Panu Bogu w tym sakramencie.
Ja myślę, że ta książka jest dla każdego po prostu, nie tylko w Wielkim Poście, choć my ją Państwu akurat proponujemy w momencie, kiedy jeszcze trwa Wielki Post, więc można z niej idealnie teraz skorzystać. Ale to jest coś, co nie przeterminuje się nigdy. Myślę, że też warto sięgnąć, jeśli Państwo mają jeszcze jakieś wątpliwości co do nieba, piekła, do poprzedniej książki ojca Piotra dotyczącej rzeczy ostatecznych, w których no, ojciec Piotr rozliczył się dobrze z tym tematem i przekonał nas, że no, piekło istnieje jednak, niebo oczywiście też, więc powinniśmy na to spoglądać z radością. No i pytanie do ojca: ojcze, jakie są najbliższe ojca plany wydawnicze? Jakiej książki możemy spodziewać się teraz? Powiem, że to nie jest ostatnia książka ojca.
Nie jest ostatnia, a nawet nie przedostatnia, więc zacznę od tej, która ukaże się lada chwila. na dniach. Jeżeli dobrze pójdzie, to do końca lutego ukaże się książka nakładem wydawnictwa Esprit pod tytułem Wszystko zaczyna się w sercu, czyli kardiogram na czasy ostatnie. I ta książka traktuje o czymś, co Jan Paweł II nazwał grzechem strukturalnym. Nie będę zdradzał teraz do końca treści, natomiast książka jest pewną syntezą tego, co dzieje się co najmniej od 5 lat w Polsce, na świecie i w Kościele. Bo widzimy jakieś zmieszanie, zamieszanie, jakiś rozdźwięk między autorytetami. Tu pandemia, tutaj wojna, Polska podzielona na 2 obozy, dziwne rzeczy w Europie i człowiek nie wie, co się dzieje tak naprawdę i nie wie, kogo słuchać, zapominając jakby o tym, że jest jeden autorytet najwyższy, czyli Jezus Chrystus, który ciągle mówi do Kościoła. Więc jeżeli są osoby, które czują się zmieszane i nie wiedzą, gdzie przyłożyć ucho, to myślę, że ta książka może pomóc im jakby po pierwsze zobaczyć, dlaczego się tak dzieje teraz w świecie, a po drugie jakby wspiąć się ponad to wszystko i zobaczyć, że jest nadzieja, że jest w tym wszystkim Pan Bóg. A to, co nas dotyczy, co się dzieje w tej chwili w świecie, to jest jakiś zalążek tego, co nazywamy końcem czasów, bo żyjemy w czasach ostatecznych. Więc rozprawić się z grzechem osobistym, strukturalnym, grzechem w Kościele, w polityce, to bardzo trudna sprawa. Podjąłem się tego tematu również z tego powodu, że wiele osób świeckich mówiło o tym, że czasami naprawdę nie wiadomo już, kogo słuchać ani co robić. I ta książka to jest efekt prawie 2 lat pracy. Na bieżąco spisywane myśli w czasie rzeczywistym, czyli wtedy, kiedy była pandemia, kiedy przeżywaliśmy wybuch wojny w Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam nadzieję, że ona, że efektem przeczytania tej książki będzie stanięcie w prawdzie, że grzech naprawdę istnieje, że piekło też istnieje, że to, co się dzieje teraz w świecie i w Kościele, to jest efekt wpływu piekła, czyli demona na nasze życie, ale w tym wszystkim jest nadzieja, że przecież zbliża się koniec świata, dzięki Bogu.
Powinniśmy się cieszyć.
No i jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi i wierzymy w to, co mówi Bóg, to powinniśmy się cieszyć. Dlatego, że Bóg mówi, że kiedy nadejdzie ów dzień, to jedni będą krzyczeć z przerażenia i mówić do gór, nakryjcie nas, a drudzy będą zachować się przeciwnie, będą chodzić z podniesioną głową. I sam Jezus mówi, będzie to dzień waszego wywyższenia. Więc jest to ogromna nadzieja, również nadzieja wynikająca z tego, że przecież Chrystus umarł na krzyżu i zwyciężył szatana, że ta bestia jest pokonana, tylko kwestia czasu. I ten czas nieubłagalnie biegnie do przodu i jak mówił w świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz, jest później niż nam się wydaje. I ta książka jest właśnie taką syntezą tego, co możemy dzisiaj powiedzieć o grzechu, o strukturach grzechu, o strukturach złych, i w polityce, i w Kościele, i w rodzinie, i zobaczyć, że pomimo wszystko, pomimo tego zmieszania, jest nadzieja, ponieważ Chrystus zwyciężył.
Z nadzieją więc oczekuję, że i o tej książce opowie ojciec naszym słuchaczom, kiedy już się ukaże.
Obiecuję, że tak będzie.
Czy jeszcze coś w planach?
Tak, chcemy z wydawnictwem Sumus, z tej książki, to nie są żarty, zrobić serię o każdym sakramencie, pod tym samym tytułem, to znaczy, już za chwileczkę, kiedy ukaże się książka w Espricie, zaczynamy pracę nad książką pod tytułem To nie są żarty, rzecz o powadze Eucharystii i tak dalej.
Brzmi bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że i o tej książce Państwo będą mogli wkrótce usłyszeć. Myślę, że to też okazja, żeby pozdrowić Wojtka Łapińskiego, z którym współpracujemy też nie od dziś, bo to są takie treści ważne, dobre, które on publikuje, no że warto, po prostu warto. Ojcze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, że znalazł ojciec czas dla nas, że przyjechał do Niepokalanowa, a Państwu przypomnę, że naszym gościem był ojciec Piotr Różański, czarny PR.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i dołączę do tych pozdrowień jeszcze bardzo szczególne osoby, mianowicie, bo jeżeli Wojciech Łapiński, to również pan Krzysztof Warecki, który jest redaktorem wszystkich moich książek, za co mu bardzo dziękuję, że cierpliwie ponosi ten trud pracy ze mną, ale pragnę też pozdrowić całą Polonię amerykańską, ponieważ nie wiem, czy radiosłuchacze sobie zdają z tego sprawę, że wielu Polaków w Chicago i nie tylko słucha radia Niepokalanów. I kiedy miałem okazję być już wielokrotnie wśród Polonii w Chicago na rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, to niektórzy radiosłuchacze przychodzili do mnie i mówili mi, my ojca pamiętamy z Radia Niepokalanów, jak była mowa o ojca pierwszej książce. Więc pozdrawiamy serdecznie tych wszystkich, którzy za oceanem wiernie słuchają Radia Niepokalanów.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dobra biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości.